Strefa historii.
Funkcjonowanie muzeów w czasie pandemii i książka dla dzieci Podróże Misia Wojtka, której celem jest przybliżenie faktów sprzed 100 lat. O tym dziś mówić będę w audycji. Marzena Bakowska, zapraszam.
Radio Gdańsk i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie o ciekawych faktach.
Muzea obecnie są zamknięte dla zwiedzających. Oczywiście ma to związek z sytuacją pandemiczną w Polsce. O tym, co się przez ostatnich kilkanaście miesięcy zmieniło w ich działalności, rozmawiałam z dr Michaliną Petelską z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
W muzeach jest dokładnie tak samo, jak w innych dziedzinach życia, czy to gospodarczego, czy naszego prywatnego. To znaczy pandemia zmieniła sposób funkcjonowania muzeów, ale muzealnicy, mówiąc kolokwialnie, robią swoje. Dla odbiorców, dla uczestników kultury, dla nas. Czyli po prostu robią, tylko w nowej formie, dostosowując się do warunków pracy zdalnej czy reżimu sanitarnego. Brzmi to może trochę teoretycznie, no to teraz praktycznie. Co się zmieniło? Muzea bardzo rozbudowały swoją obecność w internecie. Oczywiście w sieci udostępniano różne materiały też już przed pandemią, ale teraz wiele muzeów znacząco zwiększa liczbę wydarzeń, transmisji, treści publikowanych online. Dobrą ilustracją tego mechanizmu, jak to działa, jest obecna wystawa czasowa Carboland w Muzeum Emigracji w Gdyni. Można ją było zwiedzać stacjonarnie do 20 marca do wprowadzenia aktualnych obostrzeń. Ale właściwie jest dostępna dla wszystkich cały czas, także w tej chwili bez wychodzenia z domu. Przede wszystkim na stronie internetowej Muzeum Emigracji jest dostępny wirtualny spacer 3D po tej wystawie czasowej. A tutaj mogę przypomnieć, że technologia 3D oznacza nie jakieś tam wrzucone zdjęcia do netu pod hasłem wystawa, jak to się czasem zdarza, ale prawdziwe doświadczenie przestrzeni wystawy. Natomiast jeżeli dla kogoś to jest zbyt mało, bo przed pandemią lubił zwiedzanie z przewodnikiem i teraz przy tych wirtualnych spacerach brakuje mu opowieści, gawędy, to na kanale Muzeum Emigracji w serwisie YouTube są liczne filmy przybliżające tą konkretną wystawę czasową. Przede wszystkim obszerne nagranie z oprowadzaniem przez samego kuratora wystawy. Czy możemy się poczuć jak goście specjalni na oprowadzaniu kuratorskim. I oprócz tego szereg jeszcze innych filmów, takich pokazujących te kulisy montowania, jak ktoś chce tak trochę podejrzeć pracę muzealników, czy wydarzeń towarzyszących tej wystawie. Czyli podsumowując, jest wydarzenie stacjonarne, i jest dużo bardziej obudowane tym, co jest dostępne zdalnie w każdej chwili bez wychodzenia z domu.
Są także takie spotkania, gdzie można nawet zadać pytanie osobie, która w muzeum opowiada o jakiejś treści, jakimś wydarzeniu czy jakimś zjawisku, które muzeum prezentuje.
Tak, i to jest bardzo ciekawy trend i tutaj właśnie też gorąco zachęcam wszystkich radiosłuchaczy tęskniących za fizycznymi wizytami w muzeum, żeby się nie zniechęcali tym pozornym zamknięciem, bo uważam jest w przypadku właśnie bardzo aktywnych muzeów za takie dosyć pozorne zamknięcie. Więc zachęcam do śledzenia stron internetowych i wyszukiwania tych ofert aktualnych. I takie na przykład oferuje Muzeum Miasta Gdyni tu w Trójmieście, spotkania na platformie Zoom, wcześniejsze zapisy, więc też ilość miejsc ograniczona, co sprawia, że ten kontakt może być naprawdę taki rzeczywisty, że możliwość zadania pytania, uczestniczenia, wcześniejsza rejestracja, spotkania same darmowe, dziejące się w czasie rzeczywistym. I faktycznie w wielu muzeach też taka jest możliwość, chociaż znacznie bardziej rozpowszechnioną są transmisje, jeśli też na żywo, to jednak bez możliwości udziału, takich właśnie na przykład zadawania pytań, a na przykład transmisje na profilach facebookowych czy na YouTubie, ale to ma też tą zaletę, że skraca dystans i możemy przy popołudniowej kawie uczestniczyć w jakiejś transmisji z własnego domu z muzeów nie tylko trójmiejskich.
Bo te inne muzea tak samo są zamknięte.
I tutaj paradoksalnie może spróbujmy dostrzec taki plus tej bardzo trudnej sytuacji, izolacji, kwarantanny, bo przecież żeby odwiedzić muzea inne, czekaliśmy przed pandemią na jakiś urlop, wyjazd, a teraz muzea bardzo rozbudowały tą swoją obecność w internecie. Ona była wcześniej, natomiast teraz jest dużo właśnie tych transmisji bezpośrednich na żywo, czy potem czasem jest taka właśnie też łączona, bardzo ciekawa możliwość, że to co jest najpierw na żywo, transmitowane potem i tak jest dostępne jeszcze cały czas w formie podcastu do ściągnięcia. I tutaj mogę zachęcić do, no może tak na początek, jeżeli ktoś jeszcze nie eksploruje sam tych zasobów muzealnych w sieci, to może do dwóch bardzo dużych instytucji z Warszawy. Wystarczy wejść na stronę Muzeum Narodowego w Warszawie, tam wybrać zakładkę Muzeum Online. i bardzo bogate materiały są dostępne. Albo też drugie takie instytucja warszawska, Muzeum Historii Polski, podobnie zakładka Muzeum Online i tam od podcastów dla dorosłych po warsztaty online dla najmłodszych, plastyczne, oczywiście coś pomiędzy dorosłymi i najmłodszymi, też pomoce historyczne dla maturzystów. Każdy znajdzie coś dla siebie.
W czasie, kiedy można było odwiedzać muzea, już w czasie pandemii, też panowały takie pewnego rodzaju obostrzenia, czyli nawet taką stacjonarną działalność muzeum pandemia zmieniła.
Tak, no to jest jak wszędzie. To chodzi przede wszystkim o to, co zwykliśmy określać tym sformułowaniem funkcjonowanie w reżimie sanitarnym. W przypadku muzeów, zwłaszcza tych nowoczesnych, które przed pandemią właśnie były u szczytu swojej popularności, a więc gdzie mamy narracyjne wystawy, gdzie bardzo ważną rolę odgrywa scenografia, faktycznie to, co było ich największą zaletą, stało się swego rodzaju pułapką. Co tutaj mam na myśli? W tych nowoczesnych muzeach bardzo istotną rolę odgrywają stanowiska interaktywne różnego rodzaju. Dotykowe, stanowiska odsłuchowe, instalacje uruchamiane przez zwiedzających, jakieś takie mechaniczne. W Trójmieście tego typu wystawy są w tych nowo otwartych instytucjach, czyli począwszy od wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności, a poprzez tutaj już przywołane Muzeum Emigracji czy inne instytucje. I w tym momencie obawie przed transmisją wirusa wiele takich rozwiązań jest zawieszanych, a muzealnicy szukają nowych rozwiązań. To jest wyzwanie. Na pewno dla specjalistów tej wąskiej branży projektowanie nowych wystaw się na pewno zmieni po pandemii. A jak sobie radzimy z tym teraz, na bieżąco? Tutaj może być świetnym przykładem zastąpienie audioprzewodników, tych tak zwanych czasem audioguidów, rozumianych jako przechodnie urządzenia, tak, wypożyczane fizycznie przez kolejnych zwiedzających. Zastąpienie ich przez aplikacje mobilne, pobierane na prywatne telefony, prywatne słuchawki i takie rozwiązania też już są dostępne w kilku instytucjach Trójmiasta. Czyli owszem, fizycznie się zwiedza wystawę stacjonarnie, tak jak było przed wprowadzeniem obecnego lockdownu, ale na przykład można wysłuchać tego nagrania z własnego telefonu.
Porozmawiajmy o faktach.
Chciałabym poprosić Panią o taką ocenę, bo już się pojawiło, że na pewno osoby, które planują wystawy stałe, będą musiały brać pod uwagę, że taka sytuacja może się powtórzyć. Ale jakie są szanse i zagrożenia takiej sytuacji pandemicznej w muzeach?
Na pewno ten sposób funkcjonowania będzie taki hybrydowy, mieszany, jak już wspomniałam, przez najbliższe lata, czyli obudowywanie tych wydarzeń stacjonarnych dużą ilością wydarzeń dostępnych online. Ta zmiana pracy stacjonarnej to dotyczy też oczywiście tego, czego zwiedzający muzeów nie widzą, a więc jest to wyzwanie też dla muzealników w organizacji ich pracy. To z kolei wszyscy na pewno Państwo radiosłuchacze znają ze swoich miejsc pracy, tak? A więc ta praca zmianowa, ktoś na miejscu, pozostała część zespołu z domu, wymiana. A przecież muzeum jest konieczna ta obecność wielu pracowników. Tutaj są też wyzwania związane z opieką nad zbiorami. Na pewno dużo się zmienia w edukacji muzealnej i to jest duże wyzwanie. Muzea w tej chwili na całym świecie, w całej Europie i także w Polsce są bardzo ważnym elementem takiej szeroko rozumianej edukacji, nie tylko szkolnej, chociaż oczywiście też, bo grupy szkolne przychodzą na warsztaty czy tak zwane lekcje muzealne, jakieś aktywne oprowadzania. No właśnie, czyli to się skończyło. W pierwszym momencie, rok już z nami jest ta pandemia, po prostu ta edukacja ustała. W tej chwili wiele też muzeów już, także w Trójmieście, zorganizowało lekcje i warsztaty muzealne online. Tutaj jest chociażby Muzeum Gdańska, ponownie ECS, ponownie Muzeum Migracji, ale też Narodowe Muzeum Morskie. Tutaj myślę, że nauczyciele też już wiedzą, jest ta oferta na stronach dostępna. Ale tutaj można odwrócić problem, bo dosyć optymistycznie rozmawiamy tutaj o takiej dostępności online, że bardzo dużo rzeczy się dzieje online, ale to zakłada, że ten uczestnik, potencjalny odbiorca, uczestnik ma dostęp do tego.
Do internetu, krótko mówiąc.
Do internetu, ale tu chodzi nie tylko o dobre łącze internetowe, nie chodzi o internet, ale chodzi też o urządzenia najnormalniej w świecie. Ma czy komputer, czy dobry smartfon, czy inne urządzenie mobilne. I tutaj dotykamy kwestii wykluczenia cyfrowego. To dotyczy też wykluczeń społecznych ze względów na poziom zamożności, ale też poziom umiejętności, więc tutaj jest formułowanie wykluczenie cyfrowe. Kompetencje społeczne. Nie każdy tak się dobrze w tym odnajduje, żeby być tym uczestnikiem kultury w sieci. I to jest wyzwanie dla muzealników i szerzej dla instytucji kultury, nie utracić kontaktu ze swoimi odbiorcami i docierać w tych warunkach pracy zdalnej do nowych odbiorców, także tych, którzy tego bardzo potrzebują.
Poza tym myślę, że jeszcze taki ważny element jest, który dla mnie na przykład w muzeach jest szalenie ważny, to to, że obcujemy z czymś prawdziwym, z prawdziwym eksponatem, który do nas przemawia poprzez swoją historię. Kiedy oglądamy na przykład obraz, mamy świadomość, że właśnie tego obrazu dotykał pędzel danego konkretnego malarza. To budzi takie emocje zupełnie inne niż tylko i wyłącznie poznawcze. Bo oczywiście muzea starają się przenosić dzieła sztuki i możemy sobie powiększyć na komputerze do niesamowitego zbliżenia danego dzieła, ale jednak samo dzieło sztuki, sam eksponat, który niesie właśnie tą wartość historyczną, też do nas przemawia, więc nie wszystkie emocje, które są związane z muzeami, można przenieść online.
Znaczy, oczywiście tu się z panią redaktor zgodzę, czy to obcowanie z oryginałem, obiektem, sieć tego nie zastąpi, choć tu z pewnym zastrzeżeniem, o czym za chwilkę, ale też to spotkanie z drugim człowiekiem. No i to jest pytanie już, na ile indywidualnie każdy z nas lepiej lub gorzej znosi tą izolację, dystans społeczny. Muzea były też przecież takimi przed pandemią miejscami spotkań, tworzenia lokalnej społeczności. W bardzo wielu teraz muzeach są rozbudowane programy wolontariatu, są spotkania dla seniorów, współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku, są sobotnie spotkania dla rodzin. No i oczywiście można przenieść to do internetu w tej warstwie właśnie, jak to pani mówi, poznawczej, przekazać te treści, ale jeżeli komuś faktycznie najbardziej zależało na atmosferze spotkania z drugim człowiekiem, no to podobnie jak z każdym innym doświadczeniem teraz, no jest to doświadczenie tego zdalnego spotkania, no ale w imię, wydaje się, ważniejszych spraw, takich jak bezpieczeństwo, życie i zdrowie, więc chyba warto. Natomiast tutaj właśnie chciałabym wrócić do tego jednego mojego małego zastrzeżenia.
No właśnie, jestem bardzo ciekawa.
Obcowania z obiektem. I zgadzam się z panią redaktor i nie. Jeżeli komuś, to jest też indywidualna sprawa, jeżeli ktoś ma takie poczucie, że to są emocje i obcuje z oryginałem, jasne, tego się doświadcza i po to się chodzi do muzeów. Natomiast proszę zauważyć, że w przypadku tych najbardziej znanych muzeów i najbardziej znanych, tych słynnych, trzeba by wręcz powiedzieć, i drogich, niezwykle drogich obiektów, często one są za pancerną szybą, jest wielki tłok, najpierw się czeka w kolejce po bilet, tak jak na przykład, nie wiem, do galerii
Uffizi. Monaliza, Mona Lisa na przykład.
Tak, jest Mona Lisa, jest Louvre, są te najbardziej znane muzea świata właśnie, czy we Florencji, czy w Polsce mamy tą na przykład damę z łasiczką. Więc często jest tak, że najpierw czekamy w kolejce po bilet, potem przechodzimy noga za nogą w rządku osób, które przechodzą przez daną salę, więc możemy tylko rzucić okiem na ten najsłynniejszy obiekt, który i tak jest za szybą. Często właśnie w przypadku tych najsłynniejszych jednak to udostępnienie w dobrej jakości zdigitalizowanego obiektu, czy to zdjęcia, czy w tej technice 3D, jeżeli mówimy o obiekcie przestrzennym, pozwala lepiej się mu przyjrzeć. Więc właśnie to moje zastrzeżenie dotyczy tych najsłynniejszych obiektów, które, przynajmniej według mnie, no to jest oczywiście indywidualna sprawa, bardziej taki indywidualny kontakt z tym obiektem, jednak wchodzimy na ogół na własnych warunkach, powoli, w domu.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poczytajmy o faktach.
Gościem audycji jest Artur Guzicki, autor książki Podróże misia Wojtka. Dzień dobry, panie Arturze.
Dzień dobry państwu.
Jest to poniekąd fikcja literacka, ale fikcja literacka oparta na faktach. Wykorzystuje pan prawdziwą postać, misia Wojtka, który był słynną postacią w czasie II wojny światowej, który pomagał polskim żołnierzom, ale nie odwołuje pan się w tej książce do II wojny światowej w głównym nurcie narracyjnym. Dlaczego taką metaforę pan wykorzystał i odwołuje się do początków polskiej państwowości po I wojnie światowej?
No tutaj właściwie sprawa jest bardzo prosta, ponieważ tak, sam miś Wojtek był żołnierzem polskiej armii, korpusu generała Andersa, i wyszedłem z założenia, że też był Polakiem, skoro służył w polskiej armii, ale jako Polak nigdy nie był w Polsce. Tak się jego losy ułożyły, że w Polsce nie był, też historii Polski nie znał. A jako że książka adresowana jest dla dzieci, więc uznałem, że miś Wojtek, który ma dzisiaj w Polsce kilka swoich pomników, między innymi pomnik ma w Żaganiu, może z tego pomnika zejść i odbyć taką podróż w czasie i w przestrzeni po to, żeby poznać tę historię Polski. Dzięki temu być może dzieciom udało się opowiedzieć kawałek historii Polski, przywołując prawdziwe wydarzenia, przywołując prawdziwe historyczne postacie.
Właśnie dziecięcy bohaterowie, którzy pojawiają się w książce, bo myślę, że to jest taki ważny element dla psychiki dziecka, które może zidentyfikować się z tymi postaciami. Ci dziecięcy bohaterowie, niektórzy są prawdziwi. Które postacie, które pan umieścił w tej książce, są prawdziwe, są odwołaniem do prawdziwych małych bohaterów?
W tej książce pojawiają się dzieci, które rzeczywiście brały udział w różnych wydarzeniach historycznych. Od chociażby rozdział poświęcony Biszkoptowi. To jest chłopiec, który jako najmłodszy żołnierz, tak można powiedzieć, brał udział w obronie Płocka w wojnie bolszewickiej. To był harcerz, który zresztą później w czasie II wojny światowej już jako oficer Wojska Polskiego walczył. Natomiast w tym okresie, który ja opisuję w książce, mówimy o roku 1920, właśnie odznaczył się podczas walk w wojnie z bolszewikami o Płock. Biszkopty stąd, że chłopczyk bardzo lubił biszkopty i tak go jego koledzy po prostu nazywali. Ale pojawia się w tej książce też postać, która żyje dzisiaj. Stasiu, który towarzyszy Wojtkowi w dwóch bodaj podróżach. Jest to chłopczyk, który mieszka w Jaworze na Dolnym Śląsku. Chłopczyk, który pojawił się w książce dlatego, że to on był pierwszym czytelnikiem i recenzentem tej książki. On w tej chwili jest uczniem drugiej klasy. W czasie, kiedy książka powstawała, chodził do klasy pierwszej.
Jakie wydarzenia, prawdziwe wydarzenia chciał pan zaprezentować tym najmłodszym czytelnikom?
Opowieść rozpoczyna się właśnie w Żaganiu. Żagań w czasach I wojny światowej, bo cała książka właściwie opowiada o tym okresie odzyskania niepodległości w okresie I wojny światowej poprzez wojnę z bolszewikami, a kończymy tę opowieścią o podpisaniu traktatu pokojowego w Wersalu. Właściwie w każdym z tych rozdziałów opowiadamy historię, te opowieści są wywiedzione z prawdziwych wydarzeń. Od chociażby właśnie rozdział poświęcony, rozpoczynający właściwie książkę, Błękitny pociąg. To jest historia, która się wydarzyła naprawdę. Otóż w Żaganiu, który wtedy oczywiście należał do Niemiec, przez to miasto przejeżdżał w pewnym momencie transport kolejowy z żołnierzami generała Hallera. Ten Wojtek mój z tego swojego pomnika schodzi, trafia na dworzec i tam spotyka żołnierzy, którzy go oczywiście dziwią, bo i mundury mają inne, i wyposażenie inne, ale rzeczywiście ten wątek przejazdu armii generała Hallera z Francji do Polski przez Żagań, to jest wątek prawdziwy. Podobnie też opowieść o rejsie po Wiśle Pomorzaninem. Pomorzanin to jest pierwszy okręt wojenny, który trafił do Polski po I wojnie światowej. Opowieść o balonowym rejsie, czyli udziału Wojtka w wojnie 20 roku. Tutaj z kolei wykorzystałem wątek stacjonowania w Ciechanowie jednostki balonowej, która miała za zadanie obserwację. Harcerski konwój, opowieść o rozpoczęciu powstania wielkopolskiego i wizyty Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, w słynnym przemówieniu z balkonu hotelu Bazar, też jest opowieścią prawdziwą.
No oczywiście także pojawia się Lwów i choćby taki wątek jak odznaczenie miasta Virtuti Militari, no bo mówiąc o tych takich młodych bohaterach, no trudno nie wspomnieć Orląt Lwowskich, których też pan przywołuje na kartach swojej książki.
No tak, rzeczywiście. Lwów tutaj wydawał się bardzo ważnym miejscem na mapie podróży Wojtka. Tym bardziej, że podróż sama do Lwowa stała się też okazją do takiej opowieści o tym, jaki to był skomplikowany czas. No, otóż tam się pojawia taki wątek, że Wojtek jadąc autobusem do Lwowa w pewnym momencie kierowca musi zjechać z prawej na lewą stronę. Rzeczywiście Polska wtedy była tak zorganizowana, że w niektórych regionach obowiązywały przepisy prawne jeszcze narzucone przez zaborców. Akurat w Austro-Węgrach na terenie tego zaboru jeździło się samochodami po lewej stronie, pozostałej części kraju po prawej, więc starałem się takie też wątki wyciągać, które pokazywałyby od takie problemy życia codziennego, z którymi Polacy w tamtym czasie musieli się na co dzień borykać, o których dzisiaj często nie wiemy albo po prostu zapominamy.
Książka pańska, myślę, że trafi do najmłodszego czytelnika właśnie poprzez to, że to są przygody, szczególnie myślę, że dla chłopców w takim młodym wieku, jak ten pański pierwszy czytelnik Stanisław, to jest ważne, że mogą się zidentyfikować z tymi bohaterami. Aczkolwiek, żeby nie było, że tak rozmawiamy o samych pozytywach, to znalazłam taki fragment, który no niestety nie jest zgodny z prawdą. Wrócę do tego momentu, kiedy pan opisuje wizytę Wojtka na Pomorzu i konkretnie zaślubiny Polski z morzem, które odbyły się w Pucku. Zacytuję fragmencik. Złotnik wręczył generałowi pierścień. Ten, wskoczywszy na powrót na konia, pognał w stronę brzegu. Kiedy koń wbiegł w morze, generał cisnął do wody pierścień ofiarowany przez gdańszczan. No i niestety tutaj, jako historyk, muszę zwrócić uwagę, postać złotnika, którą pan tutaj wprowadza, to jest postać fikcyjna, bo pierścienie wręczył rzeczywiście generałowi Hallerowi Józef Wybicki, podkomisarz Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku. I nie odbyło się to w miejscu zaślubin Polski z morzem, tylko na dworcu głównym w Gdańsku. No i też ta wizja zaślubin, którą pan tutaj przedstawia, to jest wizja, którą rozpropagował Wojciech Kossak na swoim obrazie, który 10 lat już po tych wydarzeniach namalował ten obraz. Haller po prostu wrzucił ten pierścień, a nie był na koniu. To po prostu była taka fikcja Wojciecha Kossaka. No nas tutaj na Pomorzu, którzy bardzo propagujemy historię Pomorza, no trochę boli takie przedstawienie, które jest taką właśnie fikcją literacką.
Ale pani słusznie zauważyła, że jest to fikcja literacka, natomiast książka ta nie jest książką historyczną. Nie jest to książka, która ma dokładnie opisywać wydarzenia historyczne. Takich szczegółów, na które pani zwróciła uwagę, w tej książce jest więcej. Tam się też pojawiają postacie fikcyjne. Opisując konkretne wydarzenia, też te wydarzenia, no, mówiąc delikatnie, koloryzuje. To jest książka dla dzieci, to jest bajka tak naprawdę, więc ja bym nie łączył tutaj opracowania historycznego, które być może pani by oczekiwała, właśnie z tego typu twórczością. Tutaj celem tej książki jest tak naprawdę zainteresowanie młodego czytelnika historią. I ja mam nadzieję, że to się tak stanie, że któryś z tych moich czytelników sięgnie po kolejną książkę, może właśnie bardziej poważną, może opisującą dokładnie te wydarzenia, które pojawiają się w Podróżach Misia Wojtka.
Dziękuję za rozmowę. Kończymy już audycję, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.